Radio Kraków Kultura.
Przed mikrofonem Georgina Gryboś, Radio Kraków, Radio Kraków Kultura. Dzień dobry. Ze mną już w studiu pani Katarzyna Szepieniec, dyrektorka Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
Nazwa, która jest coraz mniej adekwatna, tak? Do działań.
Tak. Przede wszystkim do tej pory działalność muzeum skupiała się na Galerii Sztuki, czyli Dworze Karwacjanów w Gorlicach i Kasztelu w Szymbarku, czyli Dworze Obronnym Rodziny Gładyszów w Szymbarku. Ale poza tym mamy jeszcze dwa oddziały, a de facto już zaraz trzy, które są rozproszone na terenie ziemi gorlickiej. Jest to zarówno po sąsiedzku skansen w Szymbarku, skansen wsi pogórzańskiej, Zagroda Maziarska w Łosiu i filia na ten czas cerkiew grecko-katolicka świętych Kosmy i Damiana w Bartnym, ale już są plany, żeby właśnie z tej filii powstał oddział kolejny.
Czyli mamy rozstrzelenie terytorialne, jednak tak. Trochę kilometrów możemy zrobić pomiędzy tymi lokalizacjami. Dokładnie. Po drugie też tematyczna.
Tak.
No i plus pełna wyzwań, no bo jest jakaś chęć tego, żeby wprowadzać nowe, opowiadać na nowo, tak. Redefiniować pewne zastane sytuacje. Wyzwanie.
Tak, wyzwania. No przede wszystkim każdy oddział jest opowieścią o jakiejś części historii ziemi gorlickiej. Dwór Karwacjanów opowiada o założycielach miasta Gorlice. Czeka nas duży remont Galerii Sztuki. Do tej pory prezentowane tam były przede wszystkim wystawy sztuki współczesnej, artystów żyjących. Natomiast no już od 2 lat trochę powoli zmieniamy profil. Staramy się udostępniać naszym odbiorcom nie tylko sztukę współczesną, ale też takie duże wystawy muzealne oraz tą tak zwaną wielką sztukę, ponieważ uruchomiliśmy taki nasz autorski projekt muzealny Wielka Sztuka w Małym Mieście i już nam udało się zrealizować kilka dużych wystaw. Między innymi wystawę Jerzego Nowosielskiego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, wystawę Olgi Boznańskiej z Muzeum Narodowego w Krakowie, wystawę litografii Marka Szagala, no i obecnie wystawa jubileuszowa na 130-lecie urodzin Nikifora. Kasztel w Szymbarku znowu prezentuje kulturę dworską regionu. Wystawa jest powiązana przede wszystkim z ostatnimi właścicielami zespołu dworskiego w Szymbarku i też od roku ubiegłego mamy taką perełkę w naszych zbiorach, kolekcję po rodzinie Teodora Aksentowicza i jest ona prezentowana jako wystawa stała właśnie w kasztelu w Szymbarku. Skansen w Szymbarku znowu skupia się na etnografii regionu, pokazuje kulturę pogórzan. Oprócz tego też są organizowane wystawy czasowe związane ze sztuką nieprofesjonalną, sztuką ludową i cały szereg wydarzeń plenerowych, które przyciągają chyba największą naszą publiczność. Zagroda Maziarska znowu opowiada o historii wydobycia ropy naftowej w regionie. Jest to też taka perełka, jeżeli chodzi o ziemię gorlicką, ponieważ
jest to niezwykła opowieść,
tak,
w ogóle.
Niezwykła opowieść, dlatego że no, to jest teren, na którym po raz pierwszy na świecie został
pionierzy o czym się zapomina bardzo często.
Tak. I jest to, no niestety, uważam, do tej pory niedocenione. Mamy nadzieję, że wspólnymi siłami będziemy pracować na rzecz rozwoju właśnie turystyki kulturowej śladem przemysłu naftowego. I Zagroda Maziarska też ma jedno z takich wydarzeń, które też przyciąga bardzo dużą publiczność, Święto Maziarza i wtedy właśnie w dosyć barwny, taki radosny sposób można się przekonać, kim byli maziarze, na czym w ogóle to maziarstwo polegało. I jest to impreza dla wszystkich, od najmniejszego do najstarszego. Więc bardzo się cieszymy, że nas odwiedzają turyści właśnie co roku w sierpniu. I cerkiew grecko-katolicka w Bartnem. Znowu ona jest też przykładem ocalałej cerkwi z historii, bardzo smutnej historii, kiedy trwały wysiedlenia ludności łemkowskiej. Świątynie grecko-katolickie były opróżniane, nieraz burzone, więc ta cerkiew jest przykładem właśnie tej historii. Teraz jesteśmy bardzo szczęśliwi, ponieważ trwają prace konserwatorskie przy ikonostasie i mamy też w planach, mamy nadzieję, że nam się to uda, odtworzyć w ogóle pierwotny wygląd ikonostazu. Tuż obok cerkwi jest spichlerz plebański, który także już jest no, de facto po remoncie. Więc wielkie otwarcie tej inwestycji będzie we wrześniu. Będziemy też to nagłaśniać. Ale jesteśmy już w przedbiegach i czekamy też na zielone światło do realizacji Muzeum Kamieniarstwa Ludowego właśnie w Bartnem, ponieważ składaliśmy wniosek do Interregu i w planach jest rekonstrukcja dwóch chyży łemkowskich właśnie z Bartnego, tuż obok cerkwi, w którym właśnie będzie się lokalizować to nasze nowe muzeum i będą tam pracownie kamieniarskie, pracownie rzeźbiarskie, więc jest to takie duże przedsięwzięcie, które czeka już na swoją realizację.
Ja się zawsze bardzo uśmiecham i dziękuję ci też, że w zasadzie powiedziałaś o tym kolorycie, chociaż może to nie jest dobre słowo, ale ten tygiel, o którym często zapominamy. Trochę jest tak, że nie istnieje Beskid Niski bez tej opowieści, tak. Zarówno uwikłanej w historię, jak i religię. Trudno odseparować te rzeczy, a czasem jest tak, że one nam umykają i poza oczywiście ambicjami, które również widzimy kulturowo i kulturalnie w Gorlicach. Tak. Prawda jest taka, że mamy się od czego odbijać i wydaje mi się, że ty czujesz, że ta tkanka ziemi gorlickiej, jak powiedziałaś, czy w ogóle terenów ościennych, jest niebywale wdzięczna do tak. tego, żeby tam tworzyć i opowiadać.
Tak, jest to teren z ogromnym potencjałem. Ja sama, rodowita krakowianka, jak przyjechałam do Gorlic akurat no, wiele lat wcześniej, ze względu na moją miłość osobistą. Więc no, de facto już od 15 lat jeżdżę do Gorlic, a od 2 już mieszkam na stałe. Więc ja byłam zafascynowana, byłam w szoku, że istnieje takie miejsce, o którym w ogóle nie wiedziałam, że istnieje. Tak? Mhm. Ten tygiel właśnie kulturowy, religijny, niesamowita historia, o której w ogóle się nie mówi. I po prostu zarówno i ludność łemkowska, ta cała historia związana właśnie z wydobyciem ropy naftowej, wspaniałe pałace, dwory wszystkich.
Poukrywane
tak,
tu i
poukrywane. I jest to ogromny potencjał, nad którym można pracować i wymaga naprawdę no, poświęcenia i misji, takiej, poczucia takiej misji, żeby świat się o tym dowiedział. Tak?
Mm-hmm. Natomiast my, proszę państwa, mamy dzisiaj pretekst do spotkania i cieszę się, że do niego doszło, ponieważ miałam przyjemność w niedzielę już, więc wiem, co mówię, obejrzeć wystawę, o której już wspomniałaś, czyli no właśnie, Nikifor w dworze Karwacjanów. Tak. Rocznica, no właśnie, rocznica była pretekstem, czy jakaś zupełnie inna myśl, która się po prostu połączyła ze 130-leciem?
O Nikiforze to ja już myślałam ciepło od 2 lat. Jak przyszłam właśnie pracować do muzeum w Gorlicach, to wiedziałam, że no, muszę planować wystawy na kolejne lata. Tak? Mm. Więc ten Nikifor zawsze był jako jeden z pierwszych.
No bo on jest bliski,
tak,
prawda?
Tak.
Te historie, przepraszam, że ci tak wejdę w słowo, bo to też jest żywe w takich historiach, które pojawiają się, powiedziałabym, że wręcz na ulicy, czy wychodzą z domów. Nie jest żadną tajemnicą, że odległość pomiędzy Krynicą Górską a Gorlicami nie jest duża. I ta granica była taką destynacją i weekendową, i wypoczynkową i tak dalej, mieszkańców i mieszkanek Gorlic. W związku z tym historia o tym, że po prostu ktoś się zlitował nad artystą, który wciskał mu, i tu cytuję tę historię, jakiś obrazek, który wyglądał jakby ten obrazek namalowało dziecko, a później te obrazki były po prostu wyrzucane do kolejnego kosza na śmieci, czy palone, czy tych historii jest bardzo dużo. Tak, no ona też jakoś wrosła, jest, tak, prawda, w też te narracje bardzo ludzkie w Gorlicach. Tak.
No ja przy okazji organizacji tej wystawy Nikifora odkryłam na nowo. Ponieważ no, samo przygotowanie wystawy wymagało oprawienia prac, bo tutaj muszę zaznaczyć, że wystawa, którą prezentujemy obecnie, jest w dużej mierze ze zbiorów Centrum Kultury w Krynicy Zdroju. I de facto w ubiegłym roku pani dyrektor Marta Mordarska przyzwoniła do mnie i zaproponowała, powiedziała, słuchaj, jest 130-lecie urodzin i coś trzeba z tym zrobić. I dobrze by było, żeby ten Nikifor był w Galerii Sztuki, więc ja się ucieszyłam, bo nasze pomysły były zbieżne. Mm-hmm. I no jeszcze w tamtym roku byłam z wizytą właśnie w Krynicy i w Centrum Kultury, żeby zobaczyć te prace, i w Muzeum Nikifora u pana Wolanina, no bo prac z Muzeum Nikifora też nie mogło zabraknąć i już wiedzieliśmy, że będzie to duża wystawa. Z tą rocznicą to było tak też dużo takich perturbacji, ponieważ no, wiemy, że sama data urodzin Nikifora przez lata była niejasna i nie było na to jednoznacznych dowodów. No u nas w Gorlicach bardzo silnie działa Zjednoczenie Ułamków i też Stowarzyszenie Ruska Bursa, i są to ludzie niesamowicie twórczy i też bardzo dbający o tą swoją tożsamość, o swoją historię i przede wszystkim właśnie też o historię Nikifora. Więc między innymi od nich się dowiedziałam też, jak było z historią odzyskania przez Nikifora jego imienia i nazwiska, Epifaniusz Drowniak i daty urodzin, tak? Więc jest to historia, która już jest oficjalnie potwierdzona. Wiemy, że urodził się 21 maja 1895 roku. Data ta jest wyryta na jego nagrobku w Krynicy. No i w związku z tym no, ta wystawa zbiegła się właśnie z tą rocznicą. I chcemy też przy okazji tej wystawy właśnie uczcić ten jubileusz, więc w przestrzeni wystawy będzie się działo wiele rzeczy, warsztaty dla dzieciaków, będzie też panel naukowy poświęcony Nikiforowi i też jest planowana publikacja, nowa publikacja dotycząca Nikifora, właśnie przede wszystkim tego procesu potwierdzającego jego datę urodzin. I ta publikacja, ta książka wydawnictwa Libra prawdopodobnie ukaże się pod koniec czerwca, więc też czekamy.
Super, to no faktycznie, to mamy tak, na co czekać. Każda publikacja takie osoby jak ja bardzo cieszy. Myślę, że jest nas zdecydowanie więcej. Natomiast chciałabym się zatrzymać na takim sformułowaniu, którego użyłaś opowiadając o tym telefonie międzyinstytucjonalnym, a mianowicie przecież Nikifor powinien wisieć w galerii sztuki. Czy my wciąż mamy dylematy związane z tym, jak zakwalifikować Nikifora? Jakie jest jego miejsce i gdzie jest jego miejsce?
Myślę, że tak, że nadal jednak odbiór Nikifora, dość powierzchowny, wskazuje na to, że być może jego miejsce nie jest w galeriach sztuki, ale przy dogłębnym poznaniu jego twórczości, co przede wszystkim nasz zespół na pewno zrobił, oprawiając te prace, możemy spojrzeć na te małe arcydzieła, na tą niesamowitą wrażliwość na proporcje architektury, kolorystykę. Przede wszystkim Nikifor był wspaniałym kolorystą i to właśnie koloryści jako pierwsi go odkryli.
Tak, tak.
Jak piszą niektórzy znawcy Nikifora, właśnie to wyrasta z jego też wiary, tak, grecko-katolickiej, że od dziecka no, obcował z tą sztuką sakralną, z ikonami, z cerkwiami i to właśnie przede wszystkim to, co mówimy o ikonach, że tam jest światło. I właśnie to światło on widział, patrząc na ten otaczający go świat, tak? Miał swoje ulubione miejsca i do tych miejsc często wracał. I właśnie to światło, ta barwa pozwala nam spojrzeć głębiej właśnie w twórczość Nikifora. To, że on pomimo własnych fizycznych ułomności potrafił narzucić to piękno światu zewnętrznemu, tak? Mm-hmm. I przepuścić właśnie to, co widzi przez ten filtr własnego talentu i to po prostu stworzyć właśnie w formie tych małych, małych obrazków.
Ale też jak mi się zdaje niesamowitej potrzeby w ogóle tworzenia.
Tak.
Bo kiedy zaczynamy się zastanawiać nad niedoborami czy deficytami, które wynikały ze sposobu, formy jego życia, czy życia, na które był skazany, to sytuacja, w której cały czas sięga się pod taką formę ekspresji, taką formę zapamiętywania świata, to już samo tworzy opowieść no, niezwykłą po prostu wobec człowieka tak. i jego potrzeb, prawda?
No Epifaniusz był przekonany, że on ma dar od Boga, tak? Mm. I że on właśnie jest tym wybrańcem, który on ma pokazać temu ludowi, tak? Tym przechodniom, że właśnie ten świat, który go otacza, jest piękny i właśnie to robił, tworząc swoje prace i przede wszystkim starał się ująć w tych miniaturowych właśnie dziełach to piękno właśnie świata stworzonego przez Boga, tak? Mhm. On bardzo też podchodził poważnie do swojej roli jako artysty. Wiemy, że tak de facto, no mówią, że nie wiadomo, kiedy on zaczął malować, że malował od świtu do nocy. Traktował to jako misję, jako poświęcenie, że on po prostu musi to realizować. Po prostu musi, to jest jego zobowiązanie, jego przeznaczenie i Też właśnie to podkreślał też pan Wolanin, że on przede wszystkim też w swoim ubiorze podkreślał tą swoją jednak wartościowość jako artysty, tak? Mm-hmm. Czy to w czarnym ubraniu, czy w pelerynie a la Matejko.
On a ten Matejko to go tak, w ogóle tak, prześladował tak, to z wyboru.
Tak. To on podkreślał, że on jest właśnie, on nie jest tam byle jakim Nikiforem, tylko on jest po prostu Nikifor, artysta, malarz, Matejko.
Tak, to jest niesamowite, kiedy zobaczyłam ten list, który prezentujecie na wystawie. No on faktycznie zrobił duże wrażenie i pierwsze, co przyciąga wzrok, to właśnie ta pieczęć, tak. która jest, no właśnie, Nikifor Matejko, artysta, malarz, Krynica Wieś. To tak. jest jakby w zasadzie cała opowieść o Nikiforze w pieczątce, można Dokładnie. By tak powiedzieć, prawda?
Dokładnie.
No dobrze, zanim przejdziemy do, w zasadzie ja cię poproszę, żebyś nam trochę otworzyła drzwi do tego, co będziemy mogli zobaczyć, co już możemy zobaczyć w Galerii Sztuki Dworu Karwacjanów, to chciałam cię jeszcze podpytać o scenki rodzajowe, które pojawiają się na wystawie. I one są dla mnie dojmujące, bo w jakiś sposób mamy oswojoną przestrzeń tego świata, który pokazuje Nikifor, natomiast nagle schodzimy do takiego, jak mi się wydaje, i jest to tylko intuicja obserwatorki po tak. prostu, do jakiejś opowieści o osobności Nikifora. Z biglem, bardzo inteligentnie, zabawnie momentami, tak. prawda? A jednak o osobności. Nie wiem, czy samotność byłaby dobrym określeniem, osobność tak. wydaje mi się, że jakoś bardziej pasuje do tej narracji, która na tych scenkach zostaje pokazana.
Na wystawie prezentujemy właśnie kilka prac wnętrz. No, głównym motywem w twórczości Nikifora też jest kuchnia wiejska i jest, no, trudno policzyć, ile tych prac on stworzył. Natomiast to, co obserwujemy przede wszystkim w tych pracach, że tam wśród postaci we wnętrzu pojawia się właśnie postać Nikifora. I albo on zagląda przez okno, albo siedzi przy stole, albo wchodzi i go tam witają, albo wychodzi i go żegnają. I właśnie w tych scenkach rodzajowych on przede wszystkim podkreśla swoją odrębność. Przede wszystkim swoją odrębność jako artysty, że to, co on na co dzień w świecie rzeczywistym doświadczał jako odrzucenie przez społeczeństwo, on rekompensuje właśnie w tych wnętrzach. Mhm. On jest witany serdecznie i tak samo serdecznie żegnany. Więc no właśnie te scenki rodzajowe podkreślają jego wartość jako artysty. Mhm.
A dlaczego wciąż się zastanawiamy nad tym walorem twórczości Nikifora? Bo jest to dla mnie o tyle ciekawe, że zastanawiam się, czy próbujemy, czy specjaliści rozpatrują jego pracę jako zakwalifikowane, klasyfikowane, nie wrzucone do szuflady, czy może zarzucają mu właśnie opowieść stworzoną przez samego siebie, za którą niejako mielibyśmy podążać, na przykład trochę ślepo? Jak to działa?
Ja myślę, że to też jest kwestia pewnego takiego resentymentu środowiska artystycznego, tak? Że mamy twórcę nieprofesjonalnego. Były wprawdzie w historii Nikifora próby kształcenia na akademii. Natomiast no, to się nie sprawdziło i jest historia, że po prostu tak jak do Krakowa szybko przyjechał, tak samo z tego Krakowa szybko wyjechał. I po prostu on nie uzyskał poklasku wśród profesjonalnych artystów, chociaż no, wprost fascynowali się właśnie koloryści jego twórczością. Ale być może właśnie wiemy, że czasami środowiska artystyczne są na tyle hermetyczne, że jeżeli ktoś nie skończył uczelni artystycznej, mm-hmm. tak, nie opanował warsztatu pod okiem mistrza, to być może taki samouk właśnie
nie jest
swój właśnie, tak? Mm. A natomiast on, to też jest taka opowieść o znalezionym szkicowniku w kufrze. On pracował nad swoim warsztatem właśnie dzień i noc, opracowując go do perfekcji. I właśnie ta przykład osi czy perspektywy właśnie w krajobrazie czy architekturze no, jest niesamowicie udoskonalony, tak? Mhm. Więc przedstawia też budynki, które już nie istnieją w Krynicy i można je po prostu jeden do jednego sobie zrekonstruować na podstawie jego właśnie prac. I myślę, że to niedocenienie Nikifora, że takie głosy, że on nie zasługuje na salony galerii sztuki, to jest wynik po prostu resentymentu, tak? Że mm-hmm. jest kwalifikowany, szufladkowany jako ten artysta nieprofesjonalny czy prymitywista. Natomiast patrząc na tą architekturę wcale no, takiemu pierwszemu, lepszemu odbiorcy sztuki nie wydaje się, że to jest malarstwo prymitywne. Mm-hmm. I to przede wszystkim też podkreślał w swojej twórczości jego wielki fan Edward Dwórnik, tak? On wskazuje właśnie Nikifora jako swojego mentora takiego, mm-hmm. jeżeli chodzi mm-hmm. o twórczość artystyczną. I że z fascynacji właśnie malarstwem Nikifora wypływa cała twórczość Dwórnika. Mm-hmm.
No to mamy mocne nazwiska, proszę państwa, gdyby ktoś miał wątpliwości. Ja sobie przeglądam teraz publikację, którą można dostać między innymi w Dworze Karwacjanów. Powiedziałaś o szkicownikach i tych szkiców, no właśnie, wprawek, pracy, poszukiwania swojego warsztatu, też sporo możemy znaleźć na wystawie w Gorlicach.
Tak, dzięki właśnie uprzejmości Muzeum Ziemi Sądeckiej mamy kilka kart ze szkicownika Nikifora, które prezentują właśnie te próby, kolejne doskonalenia kolejnych tych mini dzieł, tak? Mm-hmm. Można dostrzec tam kolejne wymazywania gumką, korekty, więc widać, że Nikifor intensywnie pracował nad każdym swoim obrazem, szkicem. I tak jak wiemy, no, tych prac Nikifora jest ich niezliczona ilość. Niektórzy podają, że powstało ponad 40 tysięcy. No na pewno ich już nigdy wszystkich nie zbierzemy, bo wiemy, jakie były losy tych prac. Tak. Natomiast no, u nas w galerii są prezentowane zarówno prace właśnie ołówkiem, akwarele, prace kredką, więc jest no, de facto przekrój całościowy, zarówno jeżeli chodzi o technikę, ale też tematykę tych prac.
A właśnie, wychyla się jakaś opowieść z wystawy Gorlickiej, bo zadawałam sobie takie pytanie. Oczywiście pretekst rocznicowy jest po prostu dobrą trampoliną do tego, żeby coś pokazać, przypomnieć, spróbować opowiadać na nowo. Natomiast kiedy wchodzi się już w przestrzeń wystawienniczą, to zaczynamy szukać jakiś linek, zaczynamy być może chcieć odkrywać nową opowieść o Nikiforze. Daje ta przestrzeń Gorlicka takie możliwości?
Tak, daje przede wszystkim no, zarówno w samej przestrzeni wystawy prace są podzielone właśnie na te szkice. I jak wiem z samej obserwacji nawet zwiedzających, no to pierwsza ściana prezentuje właśnie te szkice i tak podchodzą zwiedzający i mówią, no ja bym to lepiej narysował. W sumie to nic szczególnego, tak? Ale potem idą dalej i zaczynają się właśnie pejzaże z cerkwiami, z tą Łemkowszczyzną, te górki, te właśnie kościółki, ratusze.
Ta piękna geometria, tak, która geometria, się wkrada.
Barwa i widzę już tak po kolei, już później, no, że jednak kiwają głową, no już tego się nie da powtórzyć, tak? Ale na mnie osobiście Nikifor bardzo oddziaływał w ogóle podczas przygotowania wystawy, ponieważ no, musieliśmy te 61 prac, które jest z Centrum Kultury na nowo oprawić. Dostały wspaniałą nową oprawę. Prezentują się szlachetnie i każdego dnia wracając po właśnie oprawie tych prac, spacerując przez Gorlicki Rynek, patrzyłam na tą architekturę właśnie przez ten filtr Nikifora, tak? I człowiek może się przyłapać w pewnym momencie na tym, że stara się spojrzeć na ten świat oczami Nikifora. Tą barwą, tymi właśnie tą perspektywą, tym światłem i to jest niesamowite, że możemy tego Nikifora nieustannie odkrywać na nowo.
To zapytam jeszcze o ten osobisty element, bo no, tak jak mówisz, codzienna praca, obserwacja, zupełnie inna możliwość obcowania z pracami, no daje też inną perspektywę. Trochę infekuje, trochę zaraża. Tak jak mówisz o tym filtrze, który nie wiadomo skąd się pojawia, nagle człowiek zaczyna się mu poddawać niejako, prawda? I zastanawiam się, jaki na was to wywarło wpływ i czy myślisz, że on może być taki długoterminowy, że jest taki palec, czy pewne naznaczenie Nikifora i jego perspektywy, jego sposobu patrzenia na świat, który po prostu w was zostanie i być może jest to też wasze życzenie, żeby został z uczestnikami i obserwatorami.
Tak, przede wszystkim no, chcemy, żeby uczestnicy warsztatów, czyli to najmłodsze pokolenie, na które no, musimy liczyć, tak? Musimy je kształtować, tak? Stawiamy właśnie na tych najmłodszych i już szykujemy wspaniałe warsztaty, gdzie dzieciaki z walizką Nikifora wyjdą w przestrzeń miasta i będą tworzyć swoje własne małe Nikifory, tak? Chcemy, żeby właśnie spojrzeć na ten otaczający nas świat właśnie tym Nikiforem, czyli tym światłem, który jest mu dany, jak to sam mówił, przez Boga i że możemy po prostu wbrew tej całej szarości świata zewnętrznego spojrzeć co jakiś czas w tym innym świetle. Tak?
Napisałaś we wprowadzeniu do katalogu, że twórczość Drowniaka została doceniona zbyt późno. Dopiero w latach 30. odnajduje swoich zwolenników wśród kapistów i kolorystów, którzy zostali już dzisiaj wspomniani. Dlaczego zbyt późno? To znaczy, czy odwróciłyby się jakieś losy twórczości Nikifora, gdyby ten rodzaj docenienia, o którym piszesz, czy poznania się na, jak chcielibyśmy myśleć, odbyłby się po prostu wcześniej?
Nieraz się nad tym zastanawiałam. Fakt jest, że faktycznie no, został odkryty zbyt późno i być może wcześniejsze odkrycie jego talentu artystycznego zachowałoby większość tych jego dzieł przed zniszczeniem, tak? Natomiast jak rozmawiałam też z przedstawicielami sztuki i niektórymi badaczami Nikifora, poniekąd jest takie przekonanie, że być może tak musiał być, że właśnie gdyby nie ta jego historia, to nie byłby tak wybitny. Mhm. I że właśnie przede wszystkim jego wielkość doceniamy w tym, jak potoczyły się jego losy. Że był niedoceniany, że był odpychany, tak, często wyśmiewany, był traktowany z góry, a mimo wszystko on jako artysta zwyciężył. Mm-hmm. Na co wskazuje też jego imię, Nikiforos, z greckiego zwycięzca, i po prostu zwyciężył. Mm-hmm. Pomimo tych wszystkich przeciwności został doceniony, choć zbyt późno, i teraz jest na salonach galerii sztuki. Mm-hmm.
Wiesz, kiedy słucham takich historii, to zawsze się zaczynam zastanawiać, jak ten kontekst romantyzowania w zasadzie trudnych losów danego artysty. No głównie mówimy o mężczyznach, tak, jak wiemy, kiedy patrzymy na historię sztuki, choć również, jak wiemy, i szczęśliwie zaczyna się to zmieniać i kobiety odzyskują niejako swój głos. To mam jakąś taką niezgodę z perspektywy XXI wieku i wciąż dyskutowanej sytuacji młodych artystów i artystek, nie tylko sztuk wizualnych, ale tak w ogóle, wobec właśnie tego pewnego mitu czy romantyzmu dopisanego do historii ubóstwa, odrzucenia, naznaczenia jakąś sytuacją graniczną. Czy mamy sytuację, no właśnie, nie wiem, doświadczeń kryzysu bezdomności i tak dalej, i tak dalej. Czyli jest szereg takich sytuacji, na które nie chcemy się już z dzisiejszej perspektywy godzić, a chyba jeszcze bardziej nie chcemy, żeby one niejako definiowały poziom czy rodzaj uprawianej sztuki. No i jak w takim razie zredefiniować, czy spróbować inaczej opowiedzieć, i czy jest to potrzebne, skoro taka jest prawda, opowieść Nikifora?
Jest to potrzebne. Jest potrzeba redefinicji właśnie tej naszej sztuki współczesnej. Wiem sama, bo mam też bliski kontakt z młodymi twórcami, mm-hmm, w Gorlicach, którzy chcą tworzyć i są niektórzy doskonali, ale jednak ten świat sztuki bywa brutalny, bo jeżeli nie ma ktoś siły przebicia, tak, nie ma środków finansowych, nie ma znajomych, no to trudno się przebić do galerii sztuki i de facto czasami tylko łód szczęścia sprawia, że dany artysta wypływa, tak, że ktoś go zauważy, doceni i staje się tym jego mecenasem i po prostu go promuje, popycha do przodu czy finansuje.
Ile jeszcze tak są takie sytuacje, bo jak wiemy, mecenat tak w Polsce to też jest, powiedziałabym, kwestia dyskusyjna. Dokładnie. Już w XXI wieku, prawda?
Tak, i myślę, że to jest wyzwanie dla instytucji kultury, że jednak takie jednostki, czy jak galerie sztuki, czy biura wystaw artystycznych, czy nawet muzea, powinny być tym bardziej wrażliwe na twórczość, tą dzisiejszą współczesność, mm-hmm, tych młodych twórców. I my też w naszym programie, w ofercie programowej zakładamy, że oprócz tego projektu Wielka Sztuka w Małym Mieście, chcemy otworzyć drzwi galerii też dla tych młodych artystów.
Wyprzedziłaś moje pytanie, bo chciałam zapytać, czy w kontekście tych coraz większych nazwisk, tak, które się pojawiają w Gorlicach, no i oczywistej potrzebie tego, żeby wprowadzać różnorodność do sztuki, jest właśnie miejsce na to, żeby być taką trampoliną, czy być może nawet pierwszym sprawcą czyjejś kariery.
Tak, my chcemy być taką trampoliną, mhm, właśnie. Galeria Sztuki w Gorlicach, myślę, że powinna być taką trampoliną. Zresztą co roku się u nas odbywają salony gorlickie, czyli taki coroczny przegląd środowiska plastycznego, dawniej miasta Gorlice, teraz już ziemi gorlickiej, bo nie wykluczamy po prostu też twórców spoza Gorlic. I chcemy właśnie dla tych młodych, debiutujących plastyków, artystów być właśnie tą trampoliną do tych kolejnych galerii. I tego przykładem jest właśnie, że po tych wielkich wystawach Nowosielskiego, Boznańskiej i Szagala, to tuż po Szagalu, prezentowaliśmy wystawę dwóch młodych artystek, jednej jeszcze licealistki, drugiej studentki malarstwa, Magdy Prokop, Ewy Przetacznik, i jak podczas wernisażu jeden gość gratulował artystkom, powiedział: słuchajcie, te sznurki pamiętają jeszcze Boznańską i Szagala, ale teraz wiszą wasze prace. I właśnie to jest to, że no powinniśmy być otwarci, tak? Bo no jest, można mnożyć właśnie to, co powiedziałaś, przykłady tej takiej martyrologii artystycznej, że ktoś został doceniony zbyt późno, że jego prace zostały zniszczone, że gdzieś ktoś ze szafy wyciąga obrazy, artysta już dawno nie żyje i dopiero teraz się nimi zachwycamy.
Jest przebudzenie, prawda? Tak. Że coś było pod naszym nosem, a z jakiegoś powodu nie chcieliśmy.
Bo... I to umknęło, więc musimy być czujni, wrażliwi na sztukę i właśnie obserwować, co się dzieje, jak tworzą, kibicować im i wspierać przede wszystkim, bo ta pierwsza wystawa jest zawsze najtrudniejsza. Ale jeżeli my damy tą szansę młodym artystom, że oni gdzieś już prezentują swoje prace, to im jest o wiele łatwiej, tak? I mają już przynajmniej częściowo otwarte te drzwi już do innych przestrzeni wystawienniczych.
A czy ty możesz zdradzić, jakie macie plany jeszcze w Gorlicach, w Galerii Sztuki? Czy wszystko jest na razie owiane tajemnicą? Jak daleko mogłybyśmy wybiec z jakimś zaproszeniem?
Na rok obecny, no to na pewno już, to już jest wszystko zaplanowane, tak? I chociaż czasami no, bywają różne zdarzenia i na ostatnią chwilę coś się wywraca i musimy wtedy szybko działać twórczo, kreatywnie, żeby tak po prostu przeorganizować plan wystaw. Na pewno, jeżeli chodzi o samą Galerię Sztuki, no to jeszcze nas czeka parę takich atrakcji. W tym roku w wakacje otwieramy dużą wystawę pana Murawskiego, to jest scenarzysta, Powrót jeźdźców apokalipsy, więc to będzie taka instalacja artystyczna. Zakładam, że może wiązać się też podczas wernisażu z jakimś happeningiem, ponieważ pan Murawski jest bardzo takim twórczym artystą i silnie oddziałującym na swoją publiczność. We wrześniu czeka nas też jubileuszowa wystawa trochę zapomnianej, można powiedzieć, no, gorlickiej artystki Marii Gabriel Różyckiej. Jest to artystka, która studiowała grafikę u mistrza, u Skoczylasa. Należała do środowiska Ryt w Warszawie i tam kształciła swój talent. No niestety, jak to czasami bywa wśród kobiet artystek, no codzienność sprawiła, że nie mogła wypłynąć na szerokie wody, ale powstało kilka teki, grafik, są też rysunki, obrazy olejne. Miała niesamowity talent i jest to artystka przez nas też na nowo odkrywana. I ponieważ muzeum posiada w swoich zbiorach zarówno grafiki, jak i rysunki i obrazy, a też często widujemy się z rodziną artystki, ponieważ miała trójkę dzieci, dwie córki, syna i jesteśmy w ścisłym kontakcie właśnie z dziećmi artystki i już szykują na wrześniową wystawę właśnie ze swojej kolekcji rodzinnej. Świetnie. Pracę swojej mamy. Będzie to bardzo wzruszająca wystawa, będzie jej też towarzyszyć album i mamy nadzieję, że też właśnie pomimo tego, że już tej artystki nie ma z nami, ale zwrócimy oczy świata sztuki właśnie też na jej twórczość.
Wysyłamy państwa po prostu do Gorlic i nie tylko do Gorlic, jak państwo słyszeli, żeby sprawdzać, ale zapraszam państwa do poznania Nikifora. Myślę, że niewiele jest osób, które nie zetknęły się z nim w jakiejkolwiek formule, nawet pojedynczego obrazu. Niemniej myślę, że warto wciąż przyglądać się temu, co robił na nowo. A pani Katarzyna Szepieniec, dyrektorka instytucji, była moją gościnią. No i mam nadzieję, że do zobaczenia.
Dziękuję serdecznie, zapraszam i do zobaczenia.